Proszę, otwórzcie wasze Biblię. Pierwsza Królewska, 16 rozdział. To będzie taki wiodący urywek przynajmniej. Pierwsza Królewska, 16 rozdział, pierwsze 7 wersetów. Dzisiejszy urywek, przynajmniej mi, jest o wiele większy niż ten, który przeczytamy za chwilę. Bardzo ciężko poddawał się pod kazanie. To wygląda. Jest różnica między wykładem a kazaniem. To mi zabrzmiało bardziej jako wykład, to dzisiejsze kazanie, no ale będzie to przynajmniej wykład słowa, a kazanie jest wykładem słowa. Czyli to będzie jednak kazanie. Słuchajcie, 16 rozdział, pewnie zdolniejsi kaznodzieje by jakoś myślałem, żeby go opuścić, ale jednak nie. 16 rozdział, pierwsze 7 wersetów. Wtedy doszło słowo Pana Jehu, syna Hananiego, przeciwko Baszy tej treści. Ponieważ ja wywyższyłem cię z prochu i uczyniłem cię księciem nad moim ludem izraelskim, a ty kroczyłeś drogą Jeroboama i przywiodłeś do grzechu mój lud izraelski, aby mnie pobudzić do gniewu i grzechami, przeto ja zmiotę z powierzchni Baszę i cały jego ród i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. Kto z ludzi Baszy umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto z ludzi jego umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. Pozostałe zaś sprawy Baszy i to, czego dokonał i jego potęga opisane są w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Basza ze swoimi ojcami i został pochowany w Tirsie, a władzę królewską po nim objął Ela, jego syn. Tak to przez Jehu, syna Hananiego, proroka, spełniło się słowo Pana o Baszy i całym jego rodzie, zarówno za wszelkie zło, które uczynił w oczach Pana, pobudzając go do gniewu czynami swoich rąk, aby stać się podobnym do rodu Jeroboama, jak też za to, że go wytracił. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje ramię nie jest krótkie. Dziękujemy Ci, że Ty nam objawiasz, jak działa ta rzeczywistość, że ta rzeczywistość rozwija się, odkrywa się według Twojego postanowienia i Twojego planu. Dziękujemy Ci, Boże, że zło i źli ludzie nie są poza Twoim panowaniem. Dziękujemy, że Ty używasz wszystkich rzeczy, doprawdy wszystkich rzeczy, aby wyprowadzić błogosławieństwo dla Twojego ludu. Powierzamy teraz ten czas, prosząc o to, abyś Ty nas prowadził, abyś Ty nas strzegł, pouczył, abyś Ty objaśniał nam prawdę Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, Boże ramię nie jest, i o tym to kazanie będzie, Boże ramię nie jest krótkie. Nawet jak wiemy, jak pamiętamy, nawet ludzka złość osiąga Boże plany. Bóg włącza ludzką złość jako środki do osiągnięcia Jego planu. Słuchajcie, Pierwsza Królewska. Co się wydarzyło w Pierwszej Królewskiej? Salomon umarł. Królestwo rozpadło się na dwie części, południe i północ. Jak się nazywa południe, zanim wszyscy zasną? Południe nazywa się Juda, północ Izrael. I takie imię będzie, takie nazwy będą, że tak powiem, obowiązywały, choć czasami Izrael będzie odnosiło się do zarówno Judy i Izraela razem. Tak więc na południu mamy Judę, na południu Izrael. Ostatnim razem mówiliśmy o królestwie Judy. Pamiętamy, że w drugiej księdze Kronik mamy dodatkowe detale królowania królów Judy. Na północy natomiast najpierw, jako pierwszy rządził Jeroboam i pamiętacie, mam nadzieję, że Jeroboam mógł być jak Mojżesz. Dlaczego mógł być jak Mojżesz? Dlatego, że po tym, jak otrzymał słowo od Pana, Jeroboam, Salomon w swojej złości i w swoim strachu wygnał go do Egiptu. Tak więc Jeroboam wraca jako zbawiciel z Egiptu, czyli wraca jak Mojżesz. I co więcej, również otrzymał obietnicę od Boga, że Bóg zbuduje mu dom trwały, tak jak Dawidowi. Słuchajcie, to powinno nas naprawdę zaskoczyć, że względem Jeroboama takie słowo Pan wypowiedział. I czytamy o tym w 1 Królewskiej 11, 38 i 39. Jednak wiemy, jak potoczyła się historia. Jeroboam nie zaufał Panu. Jaka była przyczyna, dla której Jeroboam nie zaufał słowu Pana, że ten planuje zbudować mu dom trwały, tak samo jak Dawidowi? Jaka była przyczyna? Przyczyna była taka, że Jeroboam bał się. Strach. Brak wiary często właśnie objawia się w tej postaci strachu. Jeroboam wolał zaufać własnej przebiegłości niż słowu Pana. Słuchajcie, Jeroboam mógł się oddzielić od Judy politycznie. Nie było w tym żadnego problemu. Wręcz ja bym zaryzykował stwierdzenie, że należało tak zrobić. Dlaczego należało się oddzielić od Judy politycznie? No, jeśli pamiętacie, młodzieniaszki wymyślili sobie, ci, którzy się obnosili z mniej publicznymi częściami swojego ciała, nieco za bardzo. Młodzieniaszkowie sobie wymyślili, że trzeba zacząć uciskać lud przy pomocy podatków. Tak więc jeśli Jeroboam politycznie oddzieliłby się od Judy, nie popełniłby żadnego grzechu, wręcz być może należało tak uczynić. Jednak nie wolno mu było oddzielać się od świątyni. Oddzielenie od świątyni oznaczało grzech i oznaczało katastrofę. Katastrofę dla niego i katastrofę dla całego narodu. I jak wiemy, zamiast trwania przy Panu, Jeroboam wymyśla swój własny kult, konstruuje dwa cielce, nic oryginalnego w tym, wymyśla własne święta, odsuwa lewitów od posługi, którzy, jak wiecie, masowo imigrują na południe. W miejsce lewitów ustanawia, jak czytamy, byle kogo, pierwszych lepszych, kapłanami, czy zbirów kapłanami i ustanawia nową religię, nową sektę. I słuchajcie, cechą charakterystyczną sekty, jak to z sektami jest, że sekty odwołują się przeważnie do tych pierwotnych, rzekomo jakich nieskażonych korzeni. Że my mamy klucz do tych nieskażonych korzeni. I tak było w tym przypadku, czyli według Jeroboama najprawdopodobniej Mojżesz był zły, Aaron był dobry, dlatego, ludzie, aż strach pomyśleć, co robi Jeroboam? Nazywa swoich synów tak, jak nazywali się synowie Aarona, czyli Nadab i Abihu, Nadab i Abiasz. Pamiętacie, co Abiasz oznacza? Moim tatą jest Jahwe. I pamiętamy o łasce okazanej, szczególnej łasce, dziwnej łasce, okazanej temu synowi. No i teraz w rezultacie oddzielenia od świątyni pojawia się refren. Refren, który się będzie pojawiał non-stop w księgach królewskich. Grzech, którym przywiódł do grzechu, czy inaczej, zmusił do grzechu Izraela. Słuchajcie, co za dziwne wyrażenie. Jak można zmusić do grzechu? Jak można zmusić kogoś do grzechu? I słuchajcie, to jest refren, to jest wyrzut, to jest oskarżenie, które się pojawia, jak powiedziałem, w królewskich, jak refren, wielokrotnie. Ale słuchajcie, to jest też przestroga dla nas. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas niesie odpowiedzialności i niesie odpowiedzialności nie tylko za siebie samego. Nie tylko za siebie samych odpowiadamy, ale I nam, i przed nami stoi to wyzwanie, i przed nami stoi to zagrożenie, że możemy przywieść do grzechu tych, którzy są ludem Bożym, możemy zmusić do grzechu. To dziwne wyrażenie. W języku angielskim to właśnie jest oddane made Israel sin. Zmusił do grzechu. I tak na północy żaden z królów nie będzie nawracalny. Tak możemy podsumować. Żaden nie będzie szukał Pana. Na południu mamy nawrócenia, mamy nawet sprawiedliwych królów. Pamiętamy nawrócenie Rehabeama w 2 Kronik 12:6. Wtedy, kiedy sytuacja wyglądała dramatycznie, kiedy Szyszak przyszedł, otoczył i splądrował, otoczył Jerozolimę, splądrował świątynię. Rehabeam się nawraca, o dziwo. Jakimi słowami? Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli. I słuchajcie, niech to będzie dla nas zachętą. Wzorca nawrócenia. Pan jest sprawiedliwy. Pamiętacie? Pan jest sprawiedliwy. Tymi słowami nie użalanie się, o jaka straszna sytuacja, o jaki biedni my jesteśmy i tak dalej. Ale nawrócili się do Pana słowami, Pan jest sprawiedliwy. Słuchajcie, nie tak na północy, kolejni królowie tylko dodają do grzechu Jeroboama. Jeroboam umiera po 22 latach rządów. Jego syn Nadab obejmuje rządy i obejmuje rządy na 2 lata, ale 2 lata wystarczą, żeby kroczyć dokładnie według wzorców swojego ojca Jeroboama. Pamiętamy na południu, pamiętajcie o tym, na południu jest sukcesja według linii królewskiej. Król musi być w linii Dawida, podczas gdy, co mamy na północy, jeśli chodzi o sukcesję, wolną Amerykankę. I tak oto syn Jeroboama po 2 latach rządów zostaje zamordowany przez Baszę. I Basza wykonuje słowo proroka Achiasza, pamiętacie tego, którego zagryzł lew, jaki był sąd, który ogłosił prorok Achiasz nad rodem Jeroboama. Ogłosił sąd, że, jak pamiętacie, nikt z sikających pod murem nie ocaleje. A tam słowo było bardziej dosadne, nie sikające. Tak więc Basza wykonuje ten sąd, który przepowiedział prorok Achiasz nad domem Jeroboama. Ale Basza nie jest wcale lepszy od Jeroboama, nad którego domem wykonał wyrok Pana. Basza króluje 24 lata następnie, po tym jak zamordował Nadaba. O jego przewrotnej determinacji mówi jeden werset. I słuchajcie, ten werset proszę zapamiętać, bo on się nam przyda na następne kazanie. Proszę pamiętajcie, że jest taki werset. Pierwsza Królewska 15, 15 i 16. Również między Asą i królem Izraela Baszą trwała wojna w ciągu całego ich życia. Albowiem król Izraela Basza wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i wchodzić do króla Judy Asy. Po co? Po co ktoś miałby wchodzić i wychodzić w tom i z powrotem? Po co ktoś miałby wychodzić i wchodzić z powrotem? Nie to, nie tak jak za dawnych czasów, że ludzie uciekali, zostawali w Wiedniu, uciekali na zachód, żeby tam zamieszkać. Ale tutaj widzimy, że wychodzą i wchodzą z powrotem. Dlaczego? No dlatego, że świątynia oczywiście jest na południu. I lud oddany Bogu chce oddawać mu cześć, tak jak on przypisał, czyli w świątyni. Zobaczcie, co robi Basza. Basza buduje mur berliński. Basza upewnia się, że nikt z tych, którzy chcą Bogu służyć, nie będzie mógł oddać mu czci. I w ten sposób Basza dodaje nawet jeszcze więcej do grzechów Jeroboama, czy fortyfikuje grzechy Jeroboama, fortyfikując ramę. Po śmierci Baszy jego syn Ela panuje 2 lata. Następnie, jak to było poprzednim razem, Zimri, dworzanin, zabija go i wybija do nogi cały dom Baszy, zresztą według słowa Pana, urywek, który przeczytałem na samym początku. Zimri panuje jedynie 7 dni w stolicy w Tirsie, następnie ginie śmiercią samobójczą, kiedy podkłada ogień pod centralną twierdzę Tirsa była stolicą, podczas oblężenia dowódcy wojsk Omriego. Twierdza się wali, Zimri ginie. Praktycznie to już jest koniec stolicy północnego Izraela. Część ludu chce Tibniego na króla, ale ostatecznie Omri zwycięża i panuje przez 12 lat. To właśnie on buduje nową stolicę i ta nowa stolica nazywa się Samaria. Samaria na wzgórzu. Poza biblijne źródła wiele właśnie piszą o Omrim i tak naprawdę nazywają Izrael ziemią Omriego. W wielu miejscach właśnie taka nazwa się pozabiblijne pojawia. Po jego śmierci Omriego, który panował 12 lat, obejmuje władzę jego syn Achab. Tak więc, podsumowując, na południu mamy Asę, tak naprawdę tylko Asę, Rehabeam 17 lat, Abijam 3 lata, panował Asa 41 lat, Jehoszafat 25 lat i wszystko prowadzi do naszego Pana Jezusa. Podczas gdy na północy, podczas panowania Asy, mamy Jeroboama, Nadabę, Baszę, Elę, Zimriego, Omriego i Achaba. Zimri 7 dni tylko po to, żeby wykonać wyrok nad Baszą. I teraz pierwsza królewska dotarła wreszcie do swojej wiodącej postaci i tą wiodącą postacią oczywiście będzie król Achab. Teraz wszystko będzie się kręciło od tej pory wokół niego i oczywiście wokół proroka. Ale wrócimy jednak na chwilę do Baszy, do tego urywka, który przeczytaliśmy, ale najpierw, jak pamiętacie, Basza wykonał wyrok proroka Achiasza nad domem Jeroboama. Basza pozbawił go Nadaba, to jest pierwsza królewska 15:28. Basza pozbawił go Nadaba życia w 3 roku panowania Asy króla Judzkiego i objął za niego władzę królewską. Objąwszy zaś władzę królewską, wytracił Basza cały ród Jeroboama. Z całego rodu Jeroboama nie pozostawił nikogo przy życiu, aż do całkowitej jego zagłady, według słowa Pana, który wypowiedział przez swojego sługę Achiasza z Syllo. Za grzechy Jeroboama, które popełnił, i znowu mamy ten refren, i którymi przywiódł do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela. Tak więc Basza wykonuje słowo przepowiedziane przez proroka, ale co, jeśli chodzi o samego Baszę? Basza nie ma zamiaru nawrócić się do Pana. Basza to tak naprawdę rządny władzy, krwiożerczy tyran, który w swoim szale wypełnia to, co święty Bóg zapowiedział. I słuchajcie, to jest prawda, o której jesteśmy świadomi, że złość ludzka i grzech ludzki nie tylko, że nie niszczą Bożych planów, ale Bóg w swojej mocy i w swojej mądrości używa je do wypełnienia, do osiągnięcia jego planów. Ale co się dzieje następnie? Zwróćcie uwagę, że Basza wypełnił wyrok Pana, I do niego przychodzi teraz prorok i zwróćmy uwagę na tę dynamikę, z którą mamy do czynienia. Jaka to jest dynamika? Ano taka, iż mamy złowrogiego tyrana z wydawałoby się nieograniczoną władzą i jakiegoś proroczynę, który wydawałby się bezsilny, zdany zupełnie na łaskę króla. Dlatego, że Basza jest złowrogim, krwiożerczym tyranem, który ma zupełną władzę nad proroczyną, który praktycznie jest bezsilny wobec niego. Słuchajcie, pamiętajmy, mówiąc o tej dynamice, pamiętajmy, że coś z tej dynamiki dzieje się również i w naszym kontekście. Że kiedy mamy do czynienia z władzą polityczną, z władzą, która na przykład morduje nienarodzone dzieci, która czyni wiele innych rzeczy, które są przeciwko Bożemu prawu, wydawałoby się, że Kościół Boży, lud Boży jest bezsilny, że nie jest w stanie nic zrobić. I jakże często mamy poczucie, czy zakompleksienie, poczucie słabości, poczucie bezsilności, podczas gdy prawda jest zgoła inna, jak zresztą będzie w tym przypadku. Tak więc przychodzi prorok i czytamy pierwsze 4 wersety z 16 rozdziału pierwszej królewskiej. Wtedy doszło słowo pana Jehu, syna Hananiego, przeciwko Baszy tej treści. Ponieważ ja wywyższyłem cię z prochu i uczyniłem cię księciem nad moim ludem izraelskim, a ty kroczyłeś drogą Jeroboama i przywiodłeś do grzechu mój lud izraelski, refren, aby mnie pobudzić do gniewu ich grzechami, przeto ja zmiotę z powierzchni Baszę i cały jego ród i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. A kto z ludzi Baszy umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto z ludzi jego umrze w polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. Słuchajcie, pierwszy grzech, który Bóg zarzuca Baszy, to jest oczywiście niewdzięczność. Oto ja wywyższyłem ciebie z prochu, byłeś nikim, byłeś przeklętym, ale ja ci dałem władzę, mówi Pan, podczas gdy ty, zamiast się nawrócić, zamiast oddać mi cześć, postępowałeś dokładnie tak jak twój poprzednik i gorzej. Bo pamiętamy, że ufortyfikował ramę, tak żeby nawet ci, którzy chcą Bogu oddać cześć, nie mogli. I przywiodłeś do grzechu mój lud. Dlatego oto teraz wyrok nad tobą, tak jak osądziłem Jeroboama, sądem, który ty wykonałeś, tak samo i ciebie osądzę, mówi Pan. I zobaczcie werset 4. Zwróćcie uwagę na 4 werset. Kto z ludzi Baszy umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto z ludzi jego umrze na polu, tego rozdziubią ptaki niebieskie. Te alternatywy mają jedną część wspólną, jeżeli zauważyliście. Jedną część wspólną. Ani jedni, ani drudzy nie zostaną pochowani w ziemi. I to jest bardzo istotny element tutaj. Dlaczego? Dlatego, że pochowanie w ziemi, czym była ziemia obiecana? No ziemia obiecana była symbolem, była znakiem, oznaką Bożej przychylności nad jego ludem. Tak więc pochowanie w ziemi oznaczało Bożą przychylność na wieki. Oczywiście nie ma mowy o jakimś automatyzmie, że jeżeli ktoś był niewierzący, a był pochowany w ziemi, to już automatycznie był zbawiony. Niemniej to jest ten znak i to jest ta wymowa pochowania w ziemi. Ziemia obiecana to jest coś szczególnego w rodzaju świątyni. Bożej obecności, Bożej przychylności. Taka była wymowa ziemi. Pozostawienie szczątków na zewnątrz, z drugiej strony, było oznaką Bożego przekleństwa na wieki. Na wieki. Pamiętamy starego proroka, pamiętacie starego proroka, tego, który oszukał młodzieniaszka, którego następnie zagryzł lew. Jakie było jego ostatnie życzenie? Pochowajcie mnie w tym samym grobowcu, co pochowacie proroka Achiasza. Dlaczego? Dlatego, że stary prorok doskonale wiedział, że te słowa, które powiedział Achiasz, się wypełnią i wtedy, kiedy one zaczną się wypełniać, między innymi będzie się działo to, że szczątki z grobów zostaną wyrzucone na zewnątrz. Podczas gdy, jeżeli zostanie pochowany razem z prorokiem Pana, ten los go ominie. Tak więc słowo Pana wypełnia Zimri, który panował, jak pamiętacie, 5 minut, tylko po to, żeby wytracić ród Baszy. Po objęciu władzy królewskiej, zasiadłszy na tronie, za długo się nie nasiedział, wytracił cały ród Baszy, 16-11 to jest, wytracił cały ród Baszy, jego powinowatych i przyjaciół, nie pozostawiając po nim żadnego męskiego potomka. Zimri wtedy wytracił cały ród Baszy według słowa Pana. To jest kolejny refren, który się pojawia w Księgach Królewskich. Według słowa Pana, jaki wypowiedział o Baszy przez proroka Jehu. Ale idziemy dalej. 16 rozdział, 5 do 7. Pozostałe zaś sprawy Baszy i to, czego dokonał, i jego potęga opisane są w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Basza ze swoimi ojcami i został pochowany w Tirsie, a władzę królewską po nim objął Ela, jego syn. I zobaczcie 7 werset. Tak to przez Jehu, syna Hananiego, pamiętacie, kto to był Hanani? Hanani to był ten, który w którym to momencie, w drugiej kronik, 15 rozdziale, napomniał króla Asę. Tak to przez Jehu, syna Hananiego, proroka, spełniło się słowo Pana o Baszy i całym jego rodzie, zarówno za wszelkie zło, które czynił w oczach Pana, pobudzając do gniewu czynami swoich rąk. I zwróćcie uwagę na kolejne stwierdzenie. Aby się stać podobnym do rodu Jeroboama. I kolejne stwierdzenie. Jak też za to, zaskakujące, że go wytracił. Tak więc pobudził do gniewu Pana za to, że chciał być taki jak Jeroboam. Kilkakrotnie ostatnio mówiliśmy na ten temat. Kogo naśladujesz? Kto ci imponuje? Baszy imponował Jeroboam. Chcesz być podobny do rodu Jeroboama? Mówi Pan, do rodu Jeroboama podobny będziesz. Ale na samym końcu tego wersetu znajdujemy jeszcze dziwne stwierdzenie, ale też za to, że go wytracił. Czyli to, co uczynił Basza, było mordem. Pamiętacie, Basza jak krwiożercza bestia pochłonął ród Jeroboama. Za grzech Jeroboama Bóg zapowiedział przez proroka Achiasza, że wyniszczy ród Jeroboama. Ten sąd został wykonany rękami Baszy. I teraz, jak widzimy, ostatnie stwierdzenie w 7 wersecie. Teraz Basza z kolei zostanie osądzony za wykonanie wyroku Pana. Słuchajcie, mówię o tym dlatego, że z tym schematem spotykam się wielokrotnie w Biblii. W księdze Habakuka prorok skarży się na przykład i mówi: Boże, dlaczego osądzasz Izraela przy pomocy kogoś gorszego niż my? Przecież Babilończycy są jeszcze gorsi od nas, a ty pozwalasz im wynosić się ponad twój lud. Na co Bóg odpowiada, parafrazując: wiem, ale ich też osądzę. I pamiętacie, u proroków Podobna sprawa jest z Edomem, z Asyrią, z wieloma narodami, których Bóg używa jako narzędzia do tego, by osądzić swój lud, a następnie osądzi to narzędzie za to, co uczynili. Słuchajcie, Bóg jest sprawiedliwy, Jego wyroki nie podlegają kwestionowaniu, jest święty, Jego ramię jest pełne mocy, aby dokonać wszystkiego, co zapowiedział. Słuchajcie, co wam przypomina ta historia, historia Baszy? Niedawno w naszym kraju głośno było o spaleniu kuku Judasza w Pruchniku. Kiedy w 2006 roku opublikowano odkrytą w 78 egipską Ewangelię Judasza, pojawiły się głosy, że Judasz nie był zdrajcą, ale tak naprawdę współpracował z Bogiem w zbawieniu. Dlaczego? Dlatego, że bez zdrady nie byłoby krzyża. Czyli tak naprawdę Judasz nie był do końca zły. Judasz nie był do końca zły. I słuchajcie, to się dzieje, kiedy zamiast ufać Bogu, udajemy się za naszą własną logiką. Wtedy zło przestaje być złem, zło zamienia się w dobro i na odwrót. I dokładnie takiego schematu, co do takiego schematu pouczyła nas na przykład liberalna teologia Karola Bartha. Dokładnie coś takiego. Pamiętamy też filmy europejskie, w odróżnieniu do filmów zaatlantyckich. Czym się charakteryzują? No właśnie charakteryzują się tą taką nieokreślonością. Nie ma zła i dobra. Zło nie do końca jest złe. Dobro nie do końca jest dobre. Nigdy nie można niczego jednoznacznie powiedzieć. I oczywiście tak, życie czasami bywa w różnych odcieniach szarości, co jednak zupełną nieprawdą jest, że tak wygląda rzeczywistość. Że Bóg nie jest w stanie osądzić, określić i jednoznacznie powiedzieć, co jest grzechem, a co jest sprawiedliwością. Pamiętamy, co powiada apostoł. Apostoł Paweł mówi, więcej grzechu oznacza więcej łaski, więcej przebaczenia. Im więcej grzeszysz, tym większe przebaczenie, czy większego przebaczenia dostępujesz. No więc jaka konkluzja? Że mamy grzeszyć jeszcze bardziej? Apostoł mówi, przenigdy, przenigdy. Nie udawaj się za swoją przewrotną racjonalizacją własnych grzechów. Zamiast tego pamiętajmy, że to Bóg ustala relacje odpowiedzialności, odpowiedzialności, które nie są udawane, ale realne. Trzymajmy się jego interpretacji. Tak jak w przypadku niegodziwca Baszy, tak i w przypadku Judasza Bóg wykonuje cały swój zamysł, co w niczym nie umniejsza im winy. I zobaczcie, w Ewangelii Łukasza 22:22 czytamy, wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, mówi nasz Pan, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. Następnie w Ewangelii Marka 14:21 znajdujemy, Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. Tak więc Boży plan w żaden sposób, moglibyśmy powiedzieć właśnie, słusznie powiedzieć, że postanowienie Boże czy Boży plan nie unieważnia ludzkiej odpowiedzialności. I to by była prawda. Tylko, że powiedzielibyśmy co? Za mało. Dlatego, że Boże postanowienie nie tylko, że nie unieważnia ludzkiej odpowiedzialności, ale ją ustanawia i stanowi fundament tego, że jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni. Słuchajcie, służymy Bogu, który wyprowadza dobro z każdej rzeczy, co w niczym nie umniejsza, nie tak jak w filmach europejskich, faktu, że są niekwestionowanie źli ludzie i niekwestionowanie złe rzeczy. w żaden sposób, wręcz odwrotnie, Biblia podkreśla, że coś takiego istnieje. I słuchajcie, to, co jest przerażające dla jednych, dla nas jest pociechą, że właśnie służymy Bogu, który panuje nad wszystkim, który wyprowadza dobro w jakiś przedziwny sposób, nawet z rzeczy, które są potworne. No i teraz na koniec, co z nami? Czy mamy się na co uskarżać? I odpowiedź jest oczywiście, że tak. Jak wiecie, niektórzy przeczytali urywek z Trenów. Inny prorok poucza nas, że mamy się uskarżać na co? Na własne grzechy. Bóg zostawił nam 10 przykazań i one składają świadectwo. One złożyły świadectwo Baszy, one złożyły świadectwo Judaszowi, one składają świadectwo nam o tym, że Boże wyroki są słuszne. Podczas gdy jednocześnie nasza niezachwiana nadzieja i ufność spoczywa w Królu z domu Dawida, który się za nami wstawia. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty dajesz nam wiarę. Wiarę, dzięki której jesteśmy w stanie przyjąć rzeczy, które często wymykają się naszym siłą, mocą rozumienia. Ale ufamy Tobie, wiedząc, że Ty jesteś dobry. Ufamy Tobie, że Ty zaprowadzasz swój pełen chwały plan. Ufamy Tobie, że doprawdy rządzisz i panujesz nad wszystkim. Żadne zło, żadna wściekłość ludzka w ostateczności nie zatrzyma chwały, którą Ty zaprowadzasz i ku której zmierza wszystko, cała historia na tym świecie. Amen.